Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, witam Państwa. Dziś w politycznej dogrywce kontynuacja swoistego serialu edukacyjno-historycznego dotyczącego głównych nurtów ideowych, ideologicznych, doktrynalnych, etc. Ekspertem w dzisiejszym wydaniu jest profesor Grzegorz Kucharczyk, wybitny specjalista od myśli politycznej XIX i XX wieku, Polska Akademia Nauk i Akademia Jakuba Sparadyża. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
Panie profesorze, dziś koronawirusa ominiemy szerokim łukiem, nic nie ujmując powadze sytuacji. Natomiast chciałbym powrócić do tego swoistego przeglądu idei, nurtów, myśli, doktryn, etc., które rozpoczęliśmy od konserwatyzmu i liberalizmu onegdaj. Przyszedł czas na faszyzm i komunizm. Obydwie doktryny zbrodnicze i historycznie zdefiniowane, a nawet trochę podobne.
No tak, mamy do czynienia z epoką już dwudziestowiecznych totalitaryzmów i wszystkie one wyrastają z pewnym określonym kontekście historycznym. Można powiedzieć, że zarówno komunizm, jak i włoski faszyzm czy niemiecki narodowy socjalizm, oczywiście w różnym stopniu, ale wyrastają z takiej okoliczności historycznej, jaką była I wojna światowa. I tak zwana Wielka Wojna, pierwsza demokratyczna wojna, kiedy miliony ludzi stoją pod bronią, walczą. Wszystko się, jak niektórzy mówią, demokratyzuje, chociażby rola kobiet w społeczeństwie wtedy wzrasta, ale też wzrasta rola państwa.
Prawda? I ogromna trauma powojenna, przecież to była wojna totalna, nieomal pierwsza.
Wojna, która w przypadku reżimu carskiego kosztowała samodzierżawie jego istnienie, bo Rosja okazało się już właściwie bardzo szybko po wybuchu I wojny światowej jest nieprzygotowana do tej wojny, a w przypadku Włoch jest to tak zwana vittoria mutilata, jak mówią Włosi, czyli mówili Włosi wtedy, czyli zwycięstwo po I wojnie światowej, ale takie odrąbane, takie naruszone, czyli taki nastrój wielkiego zawodu. Włosi, którzy ponieśli takie wielkie ofiary, wchodząc do wojny po stronie Antanty w 1915 roku, liczyli na to, że zyskają Dalmację i inne nabytki terytorialne, okazuje się, że wyszło bardzo skromnie, a natomiast upust krwi był duży.
Historycy znają takie powiedzenie, że Pan Bóg po to stworzył Austriaków, żeby Włochów bili, ale to właśnie
no i akurat w czasie żołnierza I wojny światowej wielkie zwycięstwa, największe zwycięstwa armii austro-węgierskiej, no to były właśnie na froncie włoskim, pod Caporetto na przykład, ale jednym z tych, którzy tak gorąco namawiali Włochów do wstąpienia do wojny po stronie Antanty w 1915 roku był działacz partii socjalistycznej Benito Mussolini, który rozpoczynał swoją publiczną aktywność jako właśnie jeden z działaczy, dziennikarzy związanych z włoską partią socjalistyczną. Wcześniej dał się poznać jako autor pornograficznych powieści z kategorii Wszystkie kochanki kardynałów. No i tak zaczynał.
I to były te podobieństwa, tak? W gruncie rzeczy między komunizmem a faszyzmem, bo
wszędzie gdzieś w tle mamy
chrześcijaństwo,
antykatolicyzm, zdecydowanie tak. No, nawet można powiedzieć, Mussolini wyniósł to z domu rodzinnego, bo samo jego imię nie jest przypadkiem, nie jest przypadkowe. Ono nawiązuje do meksykańskiego rewolucjonisty Benito Juareza z XIX wieku.
No czyli tam krew się lała.
Tak, no Benito Juarez, twórca tak zwanej pierwszej Republiki Meksykańskiej, ten, który był odpowiedzialny za rozstrzelanie cesarza Maksymiliana Habsburga, no ale ojciec Mussoliniego nadał swojemu dziecku właśnie, bo sam był takiej wrażliwości rewolucyjnej, takie imię Benito. No i Benito pozostał godny tego imienia, bo rzeczywiście potem już na różnych etapach swojej biografii tą rewolucję wcielał w życie. Właściwie faszyzm, który rodzi się w latach 20., krótko po I wojnie światowej, jest przede wszystkim, to też jest taka bardzo charakterystyczna cecha wspólna dla tych wszystkich ruchów, o których mówimy, jako ruch młodzieżowy, młodzieżowej kontestacji. To było pokolenie młodych ludzi, którzy służyli w mundurach.
Energia.
Akcja bezpośrednia, liczy się czyn, a tak nie za bardzo myśl. Czujemy się oszukani przez starych, przez te stare, zdeprawowane elity, które rządzą. I teraz młodzież dziarskim krokiem wchodzi na arenę historii. Taki mniej więcej był komunikat włoskich faszystów. I zresztą na przykład Benito Mussolini wielokrotnie mówił, że patrzy z podziwem na to, co robi Władimir Lenin w Rosji. To państwo nowego typu.
No właśnie, skupmy się jednak na faszyzmie jako takim, bo wydaje się, że to jest zdefiniowana historycznie doktryna, prawda?
Tak, tak. No to Włochy? Jest Włochy pod reżimem Benito Mussoliniego. Formalnie, w sensie ustrojowym, Włochy są ciągle królestwem.
Ale chciałbym jeszcze jedną ważną rzecz zauważyć, że dojście do władzy, nie jak w wypadku komunizmu, odbyło się demokratycznie.
Tak, no to był ten tak zwany marsz Mussoliniego na Rzym, ale de facto już właściwie ta demokracja parlamentarna we Włoszech była już właściwie trupem. On przejął władzę.
Zawsze była dziwaczna i do tej pory jest.
No tak, mówiąc eufemistycznie, brak stabilności, tak zwanego zakorzenienia społecznego w Italii, tej demokracji parlamentarnej, wtedy zwłaszcza po zwycięskiej, ale de facto odczuwanej jako przegranej I wojnie światowej, Mussolini przejmuje władzę i rządzi do 1943 roku, kiedy jest obalony przez wojskowy zamach stanu na czele z marszałkiem Badoglio, ale uwaga, on rządzi dalej dzięki Niemcom w północnych Włoszech, tak zwana Republika Społeczna Salo, notabene w Lombardii. Coś z tą Lombardią nie tak. I on tam tworzy Republikę Społeczną, tak ją nazywa, Republika Socjale, i na przykład wprowadza program zdecydowanej etatyzacji, konfiskaty majątków prywatnych. Taka ciekawostka, na przykład wtedy na jego polecenie jest przygotowywana pełna edycja dzieł Karola Marksa i Fryderyka Engelsa.
Znowu jest jakaś, prawda, wspólna ścieżka, tak?
A można powiedzieć, wracał do swojej młodości. I jego rządy kończą się w 1945 roku, kiedy jest złapany zresztą przez partyzantkę komunistyczną, no i jak wiadomo, towarzysze go wieszają do góry nogami i nie będę tutaj już opowiadał tych innych makabrycznych szczegółów, ale generalnie polityka Mussoliniego była ukierunkowana na afirmację, na poszerzanie kompetencji państwa. Wszystko dla państwa, nic poza państwem, mówi Mussolini.
No i teraz Niemcy. Jaki jest stosunek faszyzmu niemieckiego do faszyzmu włoskiego? Bo to zawsze była zawsze był jakiś spór, prawda? I pewna rywalizacja między przywódcami.
Mussolini początkowo pogardliwie określał rodzący się niemiecki narodowy socjalizm, mówiąc, że NSDAP to jest banda homoseksualistów, a w ustach Mussoliniego to była jedna z największych obelg, no bo on się stylizował na takiego macho.
A Hitler szybko się z tym uporał.
Hitler z frakcją homoseksualną w Noc Długich Noży, krótko po przyjęciu władzy w Niemczech, się uporał. No i można powiedzieć, taka pewna nieufność na początku Mussoliniego, zresztą uwarunkowana też względami geopolitycznymi, bo trzeba pamiętać, że w pierwszej fazie po dojściu Hitlera do władzy w Niemczech Mussolini bardzo niechętnie patrzył na zapędy Niemiec do Anschlussu Austrii, ponieważ no, patrzył na mapę i wiedział.
Austria też blisko Włoch, jakby na to. No tak, i te zaszłości z pierwszej wojny.
Lepiej mieć słabą Austrię u swoich granic niż Wielką Rzeszę Niemiecką. Więc kiedy była pierwsza próba Anschlussu w 1936 roku, no to Mussolini skierował parę dodatkowych dywizji na granicę z Austrią, co skutecznie odstraszyło Hitlera, więc Hitler wyciągnął wnioski z tego. I tutaj dużo też pomogły zachodnie mocarstwa, które no, swoją nieumiejętną polityką wepchnęły w pewnym sensie Mussoliniego w ramiona Hitlera. No i następuje porozumienie w 1938 roku. I w związku z tym także rozpoczyna się po stronie tego trzeciego totalitaryzmu, czyli komunizmu, bardzo taka gwałtowne nagle odkrycie zagrożenia faszyzmem, którego wcześniej nie było. I nagle się okazuje, że faszystami są wszyscy aktualni wrogowie władzy sowieckiej, czy też przeciwnicy Stalina. No.
Ale do tego wrócimy przy omawianiu komunizmu jako takiego. Chciałbym, żebyśmy przeszli już pomalutku w stronę Niemiec i rodzącej się tam demokratycznie wybranej władzy.
Tak, demokratycznie w kolejnych wyborach, bo to nie było tak, że to był nagle jakiś wybryk elektoratu, jakiś kaprys ludzi, którzy oddali Hitlerowi władzę. Jak popatrzymy na kolejne wybory do Reichstagu, czyli do parlamentu ogólnoniemieckiego i zwłaszcza do parlamentu pruskiego, największego państwa wchodzącego w skład Rzeszy Niemieckiej, to od końca 30 roku do 33 mamy stały wzrost poparcia dla NSDAP. To jest rzeczywiście stały trend. Przede wszystkim w regionach, w których dominowała ludność protestancka, rolnicza, a więc Prusy Wschodnie, Brandenburgia, Dolny Śląsk, prowincja pomorska, czyli nasze dzisiejsze zachodnie Pomorze, Schleswig-Holstein, Hanower. To jest tak zwana geografia wyborcza i badacze tego zjawiska, niemieccy badacze, mówią wprost, że gdyby tylko w Niemczech w 1933 głosowali katolicy, Hitler nigdy by nie doszedł do władzy, ponieważ w elektoracie katolickim sympatie dla NSDAP były stale bardzo niskie.
No tym bardziej, że to ruch antykatolicki.
Zdecydowanie i głos episkopatu niemieckiego jeszcze przed 1933 roku, i to nie gdzieś prywatnie, tylko w listach pasterskich adresowanych do całego kościoła niemieckiego, był wyraźny i mówiono wprost, że NSDAP i ideologia NSDAP jest ideologią pogańską. Więc katolik, wierzący katolik nie może na nich głosować. Natomiast ciekawe były przepływy elektoratów. Otóż w latach 30-33 najwięcej na rzecz NSDAP straciła socjaldemokracja i tak zwani Deutschnationalen, czyli tak zwani konserwatyści dawni pruscy, tak zwana partia pastorów, związana bardzo z kościołem ewangelickim. To jest bardzo symptomatyczne, skąd się ten ruch bierze. I jeszcze jedna wielka grupa w elektoracie niemieckim, która w latach 30-33 przyczyniła się do zwycięstwa NSDAP, to byli ludzie młodzi, ludzi, którzy po raz pierwszy szli do urn. Ruch młodzieży.
Znowu siła, młodość.
Największa popularność NSDAP na początku lat 30. to są kręgi akademickie, to są kręgi młodzieży studenckiej. Jeden z reprezentantów tak zwanego pokolenia 68 roku, wybitny historyk, współczesny historyk niemiecki, Götz Eali, napisał taką książkę pod tytułem Unser Kampf, nasza walka, nawiązująca do słynnej książki Hitlera Mein Kampf, ale pisał o pokoleniu 68 i zrównywał je, to znaczy porównywał te takie ideologiczne zaczadzenie młodzieży niemieckiej, która ma to do siebie, że od czasu do czasu, gdzieś tak raz na 30 lat, przeżywa takie nastroje ideologicznego wzmożenia. I na początku lat 30. oni wszystkie swoje nadzieje lokowali po stronie narodowego socjalizmu. Nie tylko oni, ich profesorowie też. No dość wspomnieć Martina Heideggera.
Wybitnego filozofa.
Tak, do dzisiaj uznawanego przez wielu za takiego guru nowoczesnej filozofii europejskiej, który w swojej takiej mowie rektorskiej, wygłoszonej krótko po objęciu przez Hitlera władzy, wprost mówił, że to jest właśnie te Deutsche Erhebung, czyli te niemieckie narodowe powstanie, podniesienie się niemieckiego ducha. Za tym trzeba iść. Także tutaj mamy do czynienia rzeczywiście, jeżeli używamy takiego pojęcia zdrada klerków, czy też kompromitacja intelektualistów, w przypadku niemieckich intelektualistów, to nie tylko był Karl Schmitt, najczęściej przywoływany w tym kontekście, ale Heidegger i wielu, wielu innych.
Poeci, pisarze, prawda, to krótko mówiąc, ideologia faszystowska, czy też nazistowska w Niemczech, to była ideologia państwowa.
Tak.
Popularna i w jakimś sensie wyznawana przez wszystkich Niemców.
Tak, i to o tym, na ten aspekt trzeba właśnie zwrócić uwagę, że przecież Adolf Hitler nie wymyślił antysemityzmu. On już wcześniej był obecny w sensie pewnej ideologii, pewnej propozycji. Ruchy antysemickie zorganizowane w sensie instytucjonalnym były w Niemczech już przed I wojną światową i miały charakter masowy. Podobnie zwróćmy uwagę antypolonizm, czyli przekonanie o tym, że powstanie niepodległej Polski w 18 roku jest częścią niemieckiej krzywdy.
I policzkiem dla Niemiec.
Hańbą, upokorzeniem. I to było przekonanie ponad podziałami partyjnymi. Tak mówili i na lewicy, i na prawicy, i niestety w katolickim centrum. Więc Hitler właściwie, używając takiej metafory, drewienka już został zgromadzony, on tylko dołożył zapałkę.
Panie profesorze, dziś faszyzm występuje właściwie jako obelga albo jako neofaszyzm.
Tak, to jest takie poręczne słowo, które ma zdyskredytować przeciwnika. To jest taki właściwie chwyt erystyczny, czyli taka technika prowadzenia sporów. Jeżeli powiemy do kogoś, że reprezentuje poglądy faszystowskie albo neofaszystowskie, to z pewnością jest to osoba, której nie tylko z powodu wirusa nie należy ręki podawać. Ale historia takiego używania słowa faszyzm czy faszysta.
Stalin uwielbiał.
Tak, towarzysz Stalin, w ogóle propaganda komunistyczna używała, tak jak już wspomniałem, słowa faszyzm i faszysta w odniesieniu do każdorazowego przeciwnika władzy sowieckiej i Lenina czy też Stalina. Dość wspomnieć, że tak zwanymi socjalfaszystami byli działacze Polskiej Partii Socjalistycznej, którzy awansowali do tego tytułu za to, że w 1920 roku poparli rząd obrony narodowej i sprzeciwili się wyzwolicielskiemu marszowi Armii Czerwonej na zachód przez Polskę, prawda?
Ale o komunizmie i jego korzeniach i też osiągnięciach dzisiejszych, bo mam nadzieję, że było słychać cudzysłów, porozmawiamy w kolejnej audycji.
Ale zwróćmy uwagę jeszcze na słowo antyfaszysta. Antyfaszysta w odbiorze społecznym i to jest dziedzictwo propagandy komunistycznej.
To bardzo pozytywne określenie.
Pozytywne i kojarzone z lewicą. Przy czym zapomina się, że na przykład jednym z głównych antyfaszystów był papież Pius XI, który w encyklice z 1931 roku potępił ideologię włoskiego faszyzmu, a w 1937 roku potępił ideologię niemieckiego narodowego socjalizmu. Ale któż dzisiaj mówi o papieżu, że jest czy był antyfaszystą?
Są nawet próby przypisania jakiejkolwiek współpracy z Hitlerem czy też z Mussolinim, ale to temat na oddzielną rozmowę. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Przypomnę, gościem audycji był pan profesor Grzegorz Kucharczyk, a to była polityczna dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała, a na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Do usłyszenia.